Wyłączam nagrywanie. Na jakim fragmencie skończyliśmy?
Po prostu Jezusa. Tak, ostatniego.
Pan Jezus nie jadł, tak?
Tak, przez 40 dni.
Przez 40 dni, okej. Okay.
I po 40 dniach łaknę.
I na tym skończyliśmy. Dobrze. Słuchajcie, to następny fragment mamy Mateusza. Trzy fragmenty, które tę samą rzecz opisują. Mateusza, 9 rozdział. 14-15 werset.
9 rozdział.
Tak, 14-15 werset. Potem mamy to samo opisane w Ewangelii Marka w 2 rozdziale, 18-20 werset. I to samo mamy opisane w Łukasza w 5 rozdziale, 33-35 werset. I przeczytamy sobie te trzy fragmenty. Bardzo proszę.
Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im, czy mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą.
Marka 2:18-20, to ja mam przeczytać. A uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do niego, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają z sobą oblubieńca, nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć.
I Łukasza, 5 rozdział, 33-35.
Oni zaś rzekli do niego, uczniowie Jana często poszczą i odprawiają modły. Podobnie i uczniowie faryzeuszy, twoi zaś jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich, czy możecie sprawdzić uczestnicy wesela, dopóki oblubieniec jest z nimi pościli? Lecz przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany, wówczas pościć będą.
Czyli jaki tu mamy post? Kto pości?
Uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy.
Tak. Uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy poszczą. Dokładnie.
Ale powinniśmy to przeczytać trochę w kontekście wcześniejszym.
Proszę bardzo.
Bo tam jest, wcześniej jest właśnie fragment, który mówi odnośnie... Muszę przeczytać po prostu. Muszę z Mateusza 9:14.
Może nawet i dalej można przeczytać.
No właśnie, bo to jest taki ciekawy kontekst, bo ja czytałam sobie w domu.
No to przeczytaj ten cały kontekst.
Przeczytać.
To przeczytaj ten cały kontekst. Dobrze.
Który będziesz czytać, Bartko? Właśnie, Mateusza? Tak, z Mateusza, od 9 chyba. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy tle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego, pójdźcie za mną. A on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wyzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus. Czyż mogą pościć, czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrane, a wtedy pościć będą. A nikt nie wstawia w starą szatę łady z sukna nowego, bo taka łada ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. I nie wlewa wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczą. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie.
Mhm. No dobrze. No to teraz poszczą uczniowie Jana i faryzeuszy.
Mhm.
I czym w kontekście jest post? Dlaczego oni nie jedzą?
W kontekście?
Tak, w kontekście. Dlaczego oni nie jedzą? A dlaczego uczniowie Jezusa jedzą?
No tutaj Pan Jezus post jakby mówi, że jest smutkiem. Więc uczniowie Jezusa nie smucą się dlatego, że Jezus jest z nimi.
No tak. A uczniowie Jana są z Jezusem?
Nie.
Nie.
Ciekawe. Przecież Jan świadczył o Jezusie. No. Więc co? Oni poszczą, tak? A uczniowie tak. Jezusa nie poszczą. Dlaczego?
Tak. Bo Jezus jest z nimi.
No.
Porównuje się do oblubieńca.
Nie, on to, mówi, że jest oblubieńcem.
To znaczy tak, no jest oblubieńcem.
Jan powiedział, że to jest oblubieniec.
To. Jak to jest?
Mhm. No.
Marka.
No, co myślicie o tym? Słucham. Czemu oni poszczą? Jest napisane czemu?
Nie.
No. Ale co jest z nimi inaczej niż z uczniami Jezusa?
Nie ma wśród nich Jezusa.
Tak, to prawda. Ale co jeszcze? Z czym jest zestawiony post uczniów Jana i faryzeuszy w wypadku uczniów Jezusa? Z czym?
Wesele i smutek.
Tak. Post jest smutkiem.
Mhm.
Więc uczniowie Jezusa nie mają się smucić, bo jest z nimi oblubieniec.
No właśnie.
A gdy oblubieniec będzie zabrany, wtedy będą się smucić i będą się, to znaczy będą pościć.
Czyli post jest w uczniów u faryzeuszy i uczniów Jana, jest wynikiem radości?
Smutku.
Przynajmniej wyrazu smutku.
Też faryzeusz to nie wiadomo, co.
No, czyli nie wiadomo, w każdym razie nie weselą się. Nie są z Jezusem ci, którzy poszczą. To jest bardzo ważne. Oni nie chodzą za Jezusem, słuchajcie. I oni dalej poszczą. Oni poszczą, oni nie jedzą. Oni robią pewne rzeczy, tak? Czyli powstrzymywują się od jedzenia. Modlą się, tak? W tym czasie nie jedząc, tak? Ale czy oni, ich udziałem jest społeczność z oblubieńcem? Nie. Więc to, co oni robią, jest wynikiem tego, że nie mają społeczności z oblubieńcem, tak? No. Czy Czyli mamy tutaj, że uczniowie Jezusa weselą się, bo jest z nimi oblubieniec i nie poszczą. Bo ci, którzy się radują, że Jezus jest z nimi,
ucztują.
To ucztują, jedzą, oni nie smucą się. Nie mają powodu do poszczenia, bo wszystko jest super. Tak? Ale ci, którzy poszczą, faryzeusze i uczniowie Jana, oni nie mają społeczności z oblubieńcem. Co ciekawe. Na kogo czekali Żydzi?
Na Szamana Mesjasza.
I on przyszedł.
Bo oni go nie poznali.
Jeżeli przyszedł Mesjasz i ktoś jest uczniem Mesjasza, to ma się smucić czy radować? Na co Żydzi czekali tyle lat? Na Mesjasza. I przyszedł Mesjasz. I jaki powód do smutku?
Czego nie rozpoznali.
A tamci dalej poszczą. Więc widzimy tutaj, że post jest pewną formą takiej no, religijności, duchowości pewnej, tak? Która nijak się ma do radości, jaka wynika ze społeczności z oblubieńcem. Czyli Pan Jezus tutaj nie mówi, że w tym momencie oni powinni pościć, bo gdyby byli z Jezusem, to byliby uczniami Jezusa i by się radowali. Jezus mówi, moi uczniowie mają radość, bo oblubieniec jest z nimi, a wy pościcie. On nie mówi, że wy źle robicie, że pościcie, tylko mówi, wy pościcie, bo wy czego nie macie? Społeczności z oblubieńcem. Nie jesteście z oblubieńcem. Co wiemy już z przestudiowanych fragmentów? Że kwestia powstrzymywania się od jedzenia połączona z modlitwą była praktykowana, że tak powiemy, w narodzie żydowskim, tak? Bo generalnie tutaj najwięcej widzimy, co wśród Żydów było, tak? Ale nie tylko. Natomiast widzimy, że to była i najczęściej był to smutek, jakiś problem, tak?
Pokazywała stan ducha.
Pokazywała stan ducha, tak? To był, kiedy człowiek czekał na coś, miał problem, to wtedy pościł, tak? Widzimy również, że nie należą do przyjaciół oblubieńca, którzy radują się z tego, że są z oblubieńcem. No tak, dokładnie, Iwonka. Dokładnie tak. I oczekują. Ale kiedy oblubieniec przyszedł, to trzeba się radować z tego, że jest to oblubieniec. Tak? Dlatego Jezus mówi co? Nie przyszyła się starego ubrania nowej łaty, bo się wszystko podrze. Tak samo jak nie wlewa się wina, nowego wina do starych bukłaków. Nastąpiła zmiana, przyszedł Mesjasz. Nie można pościć po staremu, nie można pościć z powodu, że on nie przyszedł, tylko jak on już przyszedł, to trzeba się radować. Czyli oczekiwanie na Mesjasza się skończyło, mówi. Jest nowe teraz wino. Popatrzcie w tekst. To, co Agata przeczytała. Interpretujemy ten fragment. Zaznaczam. Także musicie rozważyć, czy ta interpretacja trzyma się tekstu i kontekstu. Czy to ja ją wymyśliłem? Jeżeli pasuje wam ta interpretacja i widzicie ją w tekście, możecie ją przyjąć, jeśli nie.
Nowe okoliczności wymagają nowych.
Dlaczego w kontekście Pan Jezus mówi, zobaczcie, nawet Marka, nie przyszywa się łaty z nowego sukna do starej szaty, inaczej nowa łata ujmuje nieco ze starej szaty i rozdarcie staje się gorsze. Nikt też nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo inaczej młode wino rozsadzi bukłaki i wino wycieka, bukłaki się psują. Lecz nowe wino, ktoś ma włączony mikrofon, lecz nowe wino należy wlewać do nowych bukłaków. Tak? To w Marka jest. I jeszcze nie ktoś, zaraz w Łukasza, zobaczymy piąty rozdział. Ktoś ma włączony mikrofon.
I to samo w Łukasza.
33, tak. A młode wino i dalej pisze. Nikt też, kto napił się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. On mówi, wy po staremu postępujecie. Wy tak żyjecie, jakbyście cały czas czekali. Ale ja już jestem. I nie każdy chce nowe. Niektórzy mówią tak jak po staremu, jak ojcowie, tak i my. Tak? Ale Jezus mówi, nie, no ja już jestem. Przyszedł oblubienie. Dlaczego oczekujecie, że oni będą po staremu żyli? I będą dalej czekać. I będą dalej się smucić. Ja już jestem. Ale co dalej mówi, zobaczcie. Kiedy uczniowie Jezusa będą pościć?
Jak oblubienie.
Fajnie jest w jednym miejscu tam napisane. To Ela czytała? To ty, Ela, chyba czytałaś. Czy już Agatka? Nie pamiętam. Chyba Ela. Bo ty czytałaś, tak, Ela? Że wtedy, kiedy zabrany będzie, w tym dniu będą płakać. Tam było w tym dniu. To chyba z Marka było. Albo chyba z Łukasza. Z Łukasza chyba, tak? Lecz Marka. Przyjdą dni, gdy oblubieniec zostanie od nich zabrany. Wtedy, w te dni będą pościć. Kiedy Jezus został zabrany? Pamiętacie, jak uczniowie się smucili?
Tak.
Bardzo się smucili uczniowie. Byli przerażeni tym, że Jezusa zabito. Radości w nich nie było żadnej. Bali się, siedzieli zamknięci, tak? Pościli? Widać, w tym czasie pościli, no bo Jezus mówi, że będą pościć. To, że tam nie czytamy, to nie znaczy, ktoś się ciągle tutaj, coś się ciągle rozłącza. U Wojtka coś się dzieje. W każdym bądź razie widać, że Jezus mówi, że oni też będą pościć. I czego ten post miał być wyrazem? Radości? Nie, no bo kto został zabrany? Ale potem przyszedł Duch Święty i znowu się radowali. Tak? Jak Pan Jezus im się ukazał, to już nie pościli, już się radowali. Więc post, uczniowie Jana będą pościć, uczniowie Jezusa będą pościć dlaczego? Ze smutku, że co Jezus został? Zabity. Ale potem się znowu cieszą, gdy zmartwychwstał. Więc mamy tutaj post, tak? Niejedzenie, jako wyraz starego postępowania starego, które nijak się ma do radości w obecności oblubieńca. Czyli można domniemywać, to jest moja sugestia, interpretacja taka, że ten post był wynikiem, nie wiem, w cudzysłowie nazwijmy, czynności religijnych w oczekiwaniu na Mesjasza, tak? Takiego wołania do Pana, prośby o przyjście Mesjasza, tak? Bo jeżeli jest Mesjasz, to nie trzeba się smucić. Ale mówię, ja takie... taką
tym bardziej, że przecież jaką misję miał Jan.
Miał
on
powiedzieć...
On miał prostować drogi przed Mesjaszem.
I on wiedział, że to jest Mesjasz. Ale uczniowie Jana, widać, naśladowali Jana. Jego słuchali, a nie Jezusa. Tak? Ktoś ma włączony mikrofon. Bo siebie słyszę w mikrofonie.
Ale jak mogę tutaj jeszcze do tego, co mówisz, gdyby zadać pytanie, bo właśnie ciekawą rzeczą, że w kontekście to jest napisane, w kontekście tego, jak jest sytuacja z... Bo to tak wygląda, jakby oni byli tam na tej uczcie, siedzieli z tymi grzesznikami i pierwsze pytanie jest...
A gdzie to jest napisane?
Tego,
słuchaj.
Tutaj czytaliśmy wcześniej, Mateusza, zresztą w każdej...
Poczekaj, Mateusza, zobaczmy, 9 rozdział. 9 rozdział Mateusza. 9 rozdział Mateusza. A, oni jedzą.
No,
przyszli do niego uczniowie Jana. Dlaczego my, faryzeusze, często pościmy, a twoi uczniowie nie poszczą?
Ale chodzi mi o wcześniej. Mhm. Jeszcze.
Który werset?
Chodzi mi o tą sytuację całą, w jakiej oni się znajdują, że oni tutaj, Jezus powołuje Mateusza, tak?
Gdzie? W którym rozdziale?
Od 9 wersetu.
Od 9 wersetu,
tak? Bo to
tak
wygląda, jakby...
Rozumiem.
Tak wygląda, jakby ci uczniowie Jana przyszli do niego na tą ucztę.
No tak.
Kiedy on tam był. Mhm. Ale chodzi mi o to ostatnie stwierdzenie Jezusa przed tym pytaniem.
Tak.
Idźcie, nauczcie się, co to znaczy, tak?
Tak, bo to właśnie Marka było tak bardziej życzowo powiedziane. Bo to mnie właśnie to zastanowiło, dlaczego tak było.
Mm-hmm. Z tym, że tutaj to też oni tak. Mieli inny dylemat. On
poczekajcie,
mówi,
tak, ale inne pytanie padło od faryzeuszy, a inne padło pytanie od uczniów Jana. Mm-hmm. I pytanie o to, dlaczego my pościmy i uczniowie faryzeuszów poszczą, nie pada od faryzeuszów, a od uczniów Jana. Uczniowie Jana pytają, dlaczego oni poszczą i dlaczego poszczą uczniowie faryzeuszów. I to zadają uczniowie Jana, którzy przyszli tam najwidoczniej, zobaczyli, że Jezus z uczniami je, tak? Nie pytają, dlaczego on jest celnikami i grzesznikami. Tego to Jana uczniowie nie pytają. Jana uczniowie pytają, dlaczego oni nie poszczą tak jak my, dość często. Więc widać, że uczniowie Jana często nie jedli, tak? I widać, że nie chodziło o to, że oni nie dali rady jeść, tylko była to pewna forma religijności, tak? Połączona z pewną formą religijności. Najprawdopodobniej w tym czasie mieli jakiś czas modlitw, tak? Kiedy nie jedli. Był to czas w jakiś sposób wydzielony taki, tak? W tym czasie oni się powstrzymywali od jedzenia. Widzimy, że w święto Jom Kippur wiele wskazuje na to, że był właśnie czas, kiedy Żydzi również nie jedli, kiedy się tam uniżali przed Panem, kiedy było to pojednanie z Bogiem przez w czasie święta pojednania, tak? Kiedy było kapłan wchodził do miejsca najświętszego, z krwią zwierząt przebłagał za siebie i za lud, tak? Był to czas również, kiedy oni nie jedli. Najwyraźniej to wskazuje. Natomiast widać, że jak gdyby z czasem ten czas niejedzenia wiązał się z modlitwą, wiązał się z takim czasem dla Boga i był taką czynnością, można by było powiedzieć, o ile post przecież nie jest czynnością, ale był taką formą pewną, która miała, była ściśle połączona z modlitwą i była taką pewną formą religijności. Tak? No tak to wygląda tutaj. No musimy być uczciwi wobec tekstu. Tak? I teraz Jezus, oni przychodzą i mówią, dlaczego my pościmy, bo dotąd tak robiliśmy, bo Jezus dalej mówi, że te ubranie stare jest, tak? A oni mówi nie. A Jezus mówi, bo oni są w nowej sytuacji. Jest oblubieniec z nimi, więc czego od nich wymagacie? Oni po nowemu postępują, dlatego że przyszedł oblubieniec, to się stało. Więc nie można do starego ubrania przyszyć nowej łaty, ani do starych bukłaków wlać nowego wina. Niektórzy uważają, że stare wino jest lepsze, ale nowe wino wlewa się do nowych bukłaków. Jest nowa sytuacja. Przyszedł Mesjasz.
Znaczy wiesz, mi chodzi głównie o ten, o tę wypowiedź Jezusa przed tym. Dlaczego? Bo to Jezus mówi tak. Ja czytam teraz z Hebrajskiej z Łukasza, 5 rozdziału z 31 wersetu.
Łukasza, 5 rozdział.
Tak. 31 wersetu. Bo to tam wcześniej jest zadanie pytania, nie? Ale chodzi mi o samą odpowiedź. A Jezus odpowiadając rzekł do nich, nie potrzebują cię zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do pokuty. A oni mu rzekli, przecz uczniowie Janowi często poszczą i modlą się, także i faryzeusze, a twoi jedzą i piją.
No tak, tylko że tu nie jest napisane kto pyta. I wynika tak, jak gdyby zapytali uczniowie faryzeuszy. Faryzeusze o to zapytali.
Dobrze. Zapytali się, bo w 30 wersecie i w każdej Ewangelii to jest, że szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego. Dlaczego z celnikami, grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus im odpowiada. A oni rzekli, prawda? A w innych Ewangeliach w tym drugim pytaniu jest już skonkretyzowane, że uczniowie Jana.
Tak, więc teraz co robimy?
Ale wcześniej uczniowie faryzeuszy.
Uczniowie faryzeuszy co mówią?
Pytają się, dlaczego jest grzesznikami celnikami.
Nie pytają się, dlaczego pości, dlaczego nie pości. Nie. Tylko, że z Ewangelii Łukasza wynika, jakby to zapytali uczniowie faryzeuszy. Faryzeusze o to pytali. Natomiast pozostałe Ewangelie podają, precyzują, że w tym czasie przyszli uczniowie Jana i o to zapytali. Więc zasada jest taka, że my łączymy te fragmenty i one się uzupełniają. Więc to, że w Łukasza nie zostało napisane, kto zapytał wprost, to precyzuje Ewangelia Mateusza i Marka. Więc jeżeli zestawimy te dwa fragmenty, to widzimy, że uczniowie faryzeusze mieli pretensje do Jezusa, że on jest celnikami i grzesznikami. Podczas gdy oni poszczą. Tak? Ale wiadomo tylko, co zarzucali, że Jezus jest celnikami i grzesznikami. Potem przychodzą uczniowie Jana i pytają, dlaczego twoi uczniowie jedzą, a my i uczniowie faryzeuszów poszczą. Bo tu jest już bardziej precyzyjnie. I oczywiście, że tamci, oni mówią, i oni też poszczą, więc oni mieli pretensje do Jezusa, że on jest celnikami i grzesznikami, ale bardziej z kontekstu widać, że oni nie tyle mieli pretensje, że on je, tylko że z celnikami i grzesznikami je. Bo Jezus odpowiada, niezdrowi potrzebują lekarza, a chorzy. Więc widać, jak gdyby, co oni najbardziej Jezusowi mieli za złe. Nie to, że on w ogóle je, to też, ale bardziej to, z kim. Bo Jezus zwraca uwagę na to, z kim on je, że mówi, chorzy potrzebują lekarza, a nie zdrowi. Ale potem przychodzą uczniowie Jana, jak widzimy, i już zadają precyzyjne pytanie odnośnie postu. I Jezus im odpowiada wtedy o tym starym i nowym ubraniu i starym i nowym winie. To jest cała wypowiedź już odnośnie postu. I o ile w Łukasza to nie jest tak precyzyjnie powiedziane, że to są dwie rozmowy, o tyle zobaczcie, Ewangelia Mateusza już to precyzuje. Dlatego my musimy patrzeć na te trzy Ewangelie jak gdyby w całości i one się muszą uzupełnić.
Tylko chodzi mi po prostu o taką kwestię, bo tutaj Jezus mówi, że on wzywa grzeszników do pokuty. Czy to nie łączy się po prostu z postem? Że Jezus wypowiadając to, tą kwestię, że on nie przyszedł zdrowych, jakby tych sprawiedliwych wzywać do pokuty, tylko tych grzeszników, tak? To jak gdyby no, do tej pory, jakbyśmy my studiowali, to było na tej zasadzie, że poszcząc, po prostu to takie było ukorzenie się, tak? Przed Panem. I jak gdyby tutaj, jak Jezus powiedział o tym, że on wzywa do pokuty grzeszników, to jak gdyby, czy to pytanie tych uczniów Jezusa nie padło w kontekście tej wypowiedzi? O to mi chodzi.
No gdyby tak było, jak mówisz, to Jezus by powiedział, moi uczniowie powinni pościć teraz. A mówi, nie poszczą, bo jest z nimi oblubieniec. Bo zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I post nie jest żadnym elementem uduchowienia. Tak? Ale Jezus mówi, dlaczego ja jem z grzesznikami? No bo oni potrzebują lekarza, oni muszą we mnie uwierzyć. Ja im muszę powiedzieć, że jestem Mesjaszem, bo oni potrzebują zbawienia w Mesjaszu. Oni potrzebują też uwierzyć w Mesjasza, a wy nie chcecie im dać tej szansy, tak? Uważacie ich za gorsze. Więc ja dlatego z nimi jem. Oni mnie przyjmują, wy nie. Oni mnie goszczą, wy nie. Oni się przyznają do grzechu, wy nie. I oni potrzebują lekarza, wy uważacie się za zdrowy. I zaraz będziemy dalej czytać, jak to pościł faryzeusz i pokutował celnik. Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast nie chcę się upierać, nie chcę narzucać swojego zdania, ale moim zdaniem moment, kiedy przychodzą uczniowie Jana, jest momentem przełomowym, kiedy Jezus kończy wypowiedź odnośnie zarzucenia mu, że on jest celnikami i grzesznikami, a potem odpowiada na pytanie uczniów Jana. I tu już w kontekście jest stara szata i nowa szata, i stare wino i nowe wino. To jest kontekst jego wypowiedzi o poście. Tak ja to rozumiem i tak mi to wychodzi z tekstu. Ale oczywiście nie upieram się, jeśli jak gdyby no to cię nie przekonuje, no to trzeba by było dokładnie przestudiować jeszcze ten fragment, ale złożyć trzeba by było wtedy trzy Ewangelie, Agata.
Znaczy nie, bo ja tak wiesz, czytałam te fragmenty, mnie to zastanowiło, dlaczego to...
Nie, jest pewien związek, ja rozumiem, o co ci chodzi, że jak gdyby modlitwa do Boga w połączeniu z niejedzeniem była taką postawą skruchy. I nie twierdzę, że nie. Natomiast wydaje mi się, że no te miejsce o tym nie mówi, nie ma czy co tego akurat tutaj szukać.
Zwróćcie uwagę, że post był często związany z taką beznadziejnym zagrożeniem, a tutaj jest po prostu ratunek, to po co miałem pościć? Zobaczcie, zawsze tam gdzieś tam, gdzie była ta historia, jeśli chodzi o historię Estery, czy też inne takie sytuacje, kiedy Żydom groziła śmierć. I oni byli w takiej sytuacji z ludzkiego punktu widzenia bez wyjścia. To pościli. A tutaj nie ma takiej sytuacji. Tu jest po prostu sytuacja.
Wyobraźcie sobie, Bóg jest obecny pośród nich tam. Będą się smucić? Nawet jak nieszczęściem grozi, ale Pan między nami, tak? Tutaj mówi, ja jestem między nimi. Oblubieniec przyszedł. Mesjasz. Oni uwierzyli, że ja jestem Mesjaszem. Z czego mają się smucić? Skoro ja jestem z nimi. Jak ja zostanę zabrany, wtedy będą się smucić.
Jeśli Bóg jest z nimi w tym momencie, tak nie mogą pościć.
Z powodu czego? Razem z nim są, posłuszni mu są, uwierzyli w niego. Z czego mają? się nawracać, tak? A ci grzesznicy i celnicy, jak uwierzyli, to szli za Jezusem. Z radością, bo Jezus miał moc odpuszczać grzechy. Mówi, Syn Człowieczy może odpuszczać grzechy. I żebyście wiedzieli, że może, to powiem ci, wstań, weź łoże swoje i idź.
No tak.
Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy. Oni przychodzili do Niego i dostępowali odpuszczenia grzechu. I dlatego to jest nowe wino. Tak nie było do tej pory. Dlatego, że dostęp do Boga był poprzez świątynię i kapłanów, a tu masz dostęp do Boga bezpośrednio. Jezus przyszedł na ziemię, Mesjasz. Masz bezpośredni kontakt. Jan mówi, czego ręce nasze dotykały. Tak? O słowie żywota. Bóg stał się ciałem, w namiot ubrał, wybudował dom między ludem.
No tak, ale ja, Agatka, ja nie zrozumiałam tego, co ty mówiłaś, że...
Bo tam
nie, bo chodzi mi o to, bo tam był fragment, który mówił o tym, że Jezus tu się wypowiada o tym, że on przyszedł jak gdyby tych
do celników i grzeszników, że jadał, tak?
Znaczy nie, bo chodzi mi o tą samą końcówkę, że on
przyszedł wzywać grzeszników.
Tak, Agatka mówi, że te pokutowanie tych grzeszników może się odbywać z postem.
No właśnie o to mi chodzi, że...
Czy Pan Jezus nie nawiązuje do postu?
Czy właśnie o to mi chodzi, że jak gdyby w tradycji żydowskiej, jakby te 40 lat zresztą, jak oni to praktykowali, chcąc przebłagać Boga, znaczy przeprosić Boga za swój grzech, często było tak, że oni po prostu pościli przy tym, nie? I jak gdyby, czy uczniowie Jana w ten sam sposób, nie rozumiejąc to, nie nawiązali w kontekście o poście, nie? Że tutaj, że Jezus przyszedł do grzeszników, żeby ich nawracać do pokuty, a uczniowie Jezusa nie poszczą. O to chodzi. Tak no. Nie wiem, czy poznacie to dobrze.
Ja rozumiem, ale...
No, a powinni pościć.
Chyba chodzi o to, że zwróć uwagę, że post nie był taką regułą u Żydów.
Nie było
na przykład, że był adwent i post, wielki post.
Oni praktykowali te rzeczy, natomiast jak gdyby nie wynikało to z pism.
Tak.
Nie, Bóg nigdzie nie mówił, że mają.
Było jeden, no tam przy tym, tak jak mówisz, tym Jom Kippur, to było nakazane w prawie, że oni...
No nie, tam mają się uniżyć przed Panem, ale wprost, że mają nie jeść, też nie ma.
Myśmy jest, tak czytali, że w jednym jest, było...
Że pościć. Bo ja czytałam...
A w drugim...
Znajdź gdzie. Dobrze, zatrzymajmy się. My się nigdzie nie śpieszymy. Znajdź gdzie. Tak, wiemy już post po co. Wiemy, Staszku, już post po co.
Bo tam w jednym fragmencie było, że poszczą, a wracają...
Natomiast chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli. Żeby wszyscy jak gdyby załapali. Także jeszcze chwilę się zatrzymujemy przy tym fragmencie. No, wiesz, no...
No to jest studium w końcu.
No w końcu studium, a nie wygłaszanie przez jedną osobę.
16:29?
Jaka to jest? Pierwsza, która Mojżeszowa?
To 24.
Czwarta Mojżeszowa. 20 rozdział, tak?
29.
29, tak?
29:7 jest i trzecia Mojżeszowa 16:29, tak?
Bo tam chodzi o to, że to słowo post nie oznacza nie jedzenia, a oznacza ukorzenie się przed...
Tak, dokładnie.
Który werset?
29:7, tam jest użyte słowo post.
Potem 10 dnia tegoż miesiąca 7 zgromadzenie święte mieć będziecie, a będziecie trapić dusze wasze, żadnej roboty nie będziecie robić.
Tam chodzi o to, że w naszym
nie ma postu, słowa
post.
No to ja wiem, no, że ty czytasz z Warszawki. Ja to zaznaczyłem, że w Warszawce jest post, ale w tekście hebrajskim nie ma. Jest trapić duszę. I powiedzieliśmy, z tego co pamiętam, można odsłuchać, bo ja to mam nagrane przecież, że prawdopodobnie tam było niejedzenie. Oni powstrzymywali się w tym czasie od jedzenia, ale to nie jest w tekście. Natomiast z innych fragmentów Pisma Świętego, również z Dziejów Apostolskich, wynika, że był to czas, kiedy oni powstrzymywali się od jedzenia. I było to ogólnie przyjętym zwyczajem w Izraelu. Ale nie był to nakaz prawa. Bóg mówi nawet, ogłoście post, tak? W tym, ale nie w ramach prawa, tylko w ramach tego, że jesteście nieposłuszni mi, i ogłoście post i uniżcie się przed Panem, tak? Czyli zostawcie jedzenie i ucztowanie i uniżcie się przede mną, bo Biblia mówiła, prawo mojżeszowe mówiło, żeby się uniżyć przed Panem, tak? Ale jako takie prawo mojżeszowe w tym miejscu nie wspomina o wstrzymywaniu się od jedzenia. I to sobie powiedzieliśmy, że jedno nie wyklucza drugiego, że oczywiście oni pewnie nie jedli i taki zwyczaj był, wynika z Pisma Świętego, natomiast no tu nie ma słowa post. Nie ma napisane czarno na białym, taki wonka, nie ma napisane czarne na białym. Dlatego ja pamiętam, myśmy to, ja ten fragment no, omawialiśmy, tylko może krótko i to umknęło. No. Ale wydaje mi się, że wszystko jest okej. Okay.
Dobrze jest zwrócić, przynajmniej się utrwalić.
Pewnie, pewnie, że tak, no bo to jest istotne, żeby się utrwaliło. Więc dlaczego uczniowie Jana poszczą i uczniowie faryzeuszy?
Bo nie ma z nimi oblubieńca.
Zmocą się.
Nie ma z nimi oblubieńca. Oni żyją jeszcze życiem do oblubieńca. A oblubieniec już przyszedł, a uczniowie oblubieńca żyją życiem z oblubieńcem, tak? Bóg jest pośród nich. Słowo ciałem się stało, tak? I dlatego nie poszczą, jedzą, radują się. Staszku, uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, bo nie są uczestnikami wesela oblubieńca. Oni żyją tym życiem, które było do oblubieńca. Teraz jest od oblubieńca życie. Oni się radują, bo przyszedł oblubieniec. A będą pościć, kiedy oblubieniec umrze. A potem znowu będą się radować, kiedy oblubieniec. Pan Jezus mówi, i znowu mnie zobaczycie, i znowu radość wasza będzie wielka. Będziecie się smucić, ale tylko krótko. Więc post uczniów, niejedzenie, miało wynikać ze smutku. Im się nie chciało jeść pewnie. Bo się smucili, że Jezus został zabity. Macie jakieś jeszcze spostrzeżenia odnośnie powodów postu? Czy przechodzimy dalej? Jak? Popatrz jeszcze, Agatka, jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to... Janku, w 4 Mojżeszowa, 29 rozdział i 7 werset. Smiriajcie тогда duszy waszy i nikakowo dzieła nie działajcie. Tam też nie ma, na rosyjskiej Biblii nie ma nic o poście.
Podstawowo,
bo w Warszawie,
bo fakt, że w prawie mojżeszowym nie było postu nakazanego, to jest bardzo ważne.
Uniżenie duszy, smutek tak. Był, ale jako takiego nakazu i nic nie jedzcie nie było. Nie było. Był zwyczaj, on często wynikał z tego, że zwyczajnie, jeżeli ktoś szczerze przed Panem się uniżał i było mu naprawdę przykro, to i jeść mu się nie chciało. Był to pewien zwyczaj i widać to w Biblii, że był praktykowany, ale popatrzcie na całą Biblię, ile miejsc jest, które mówią o modlitwie. Masa. A miejsc, które mówią o niejedzeniu, kilkanaście. Zdecydowanie mniej, bo o modlitwie jest więcej niż kilkanaście, dużo więcej. Więc jak istotna jest modlitwa i uniżenie przed Panem w formie rozmowy, przyznania się do grzechu, powiedzenia, a jak... Element niejedzenia. On nie jest niczym, nie polepsza niczym naszej postawy. Tak? On towarzyszy tej postawie, ale nigdy nie jest jak gdyby na pierwszym miejscu. Dlatego tyle tylko miejsca jest mu poświęcone. A jeżeli z postu robi się jak gdyby czynność rytualną, istotną, bardzo ważną, fundamentalną, o to nie można przed Panem pokutować bez postu. No to mamy problem, bo Biblia tego nie mówi. Iwona mówi, nie jest w pakiecie razem z postawą skruchy przed Bogiem. Nie. Skrucha przed Bogiem jest indywidualnym działaniem, jest nakazana przez pisma wszystkie, tak? Natomiast jeżeli ktoś nie je w tym czasie, tak? No to nic złego nie robi, tak? Pytanie tylko, czego jest to wynikiem, tak? Czy właściwa postawa serca jest? Czy na pierwszym miejscu jest niejedzenie, czy na pierwszym miejscu jest skrucha? I wynikające z tego chęć powstrzymania się od jedzenia, tak? Biblia nigdzie nie zakazuje niejedzenia. Natomiast nie ma również miejsca do tej pory, które nakazuje. Musisz tak robić, bo inaczej to będzie grzech. Ale jeżeli się nie uniżysz przed Panem, no to masz grzech, tak? Ewidentnie. Ale nie jest napisane, że w czasie uniżenia, jeżeli będziesz jadł, to grzech. No to nie jest napisane. Więc nie możemy nawet domniemywać czegoś takiego. Bo widzimy, że ludzie się i tak uniżali przed Panem. Bo czym innym jest ślubowanie czegoś. Możesz ślubować, że tam do końca życia czegoś nie zrobisz, tak? I dotrzymaj ślubów. Albo będę ślubował, że przez tydzień nie będę nic jadł. No to dotrzymaj ślubów, ale mówimy o ślubach wtedy, a nie o niejedzeniu jako takim. Tak?
No tak,
Biblia mówi, żeby ślubów, a ślubować można różne rzeczy. Czyli post nie jest nakazem. No nie widać tego w Biblii absolutnie. Chyba, że jest jakaś indywidualna sytuacja, jak czytaliśmy na przykład w proroctwie Joela, tak? Że Bóg mówi, ogłoście post, ale po co? Żeby się uniżyć przed Panem. Nie ucztujcie w tym czasie, nie bawcie się, tylko skupcie się na Bogu i zostawcie uczty. W te miejsce zróbcie, nic nie jedzcie. Tak? Więc ten post nie jest jak gdyby fundamentem, tak? Tylko w tym czasie, ten czas, który poświęcacie na uczty, poświęćcie na skruchę przed Bogiem. I ten post ma ułatwić im to, tak? Że oni nie będą w tym czasie jedli. I będzie to jakaś pewna taka, no, odmowa czegoś, no bo nie będę teraz jadł, tak? Czyli nigdy nie stał on na pierwszym miejscu i nie był wprost nakazany przez prawo mojżeszowe i na razie jesteśmy w Ewangeliach, mamy dalej prawo mojżeszowe, słuchajcie. Uczniowie i Jezus, oni pod prawem mojżeszowym byli, a nie jakimś nowym.
No tak, a przecież nie był post nakazany.
Tak, ale był zwyczaj, była tradycja, która mówiła o poście.
Żądano
tak.
Od nich.
I oni, widocznie uczniowie, ci, którzy byli teraz Jezusem wcześniej, normalnie pewne rzeczy pewnie robili, tak?
No tak, to wszyscy nie.
Tak, natomiast przyszedł Mesjasz, oni się cieszą, Jezus jest z nimi, uwierzyli, że On jest tym Mesjaszem, radują się, jedzą, cieszą się, że Jezus jest z nimi. Liczą, że królestwo niedługo założy swoje, tak, że się królem obwoła i usiądzie na tronie Dawida, tak? Z czego oni mają pościć? Z czego? Z jakiego powodu? Nowe się stało. Przełom w dziejach. Mesjasz przyszedł. I Jezus mówi, że oni będą płakać, będą pościć, ale ze smutku. Tak by to wyglądało w kontekście. I mówi wtedy dlatego o tej łacie. Bo interpretacja tych łat wyrwanych z kontekstu też może być różna. Można tej metafory użyć do różnych celów. Natomiast Jezus, moim zdaniem, tutaj w kontekście mówi o pewnych zwyczajach starych i o nowej sytuacji zastanej i one się nijak do siebie mają. Nie można patrzeć na ludzi, którzy są z Mesjaszem, są jego uczniami po staremu. I na tych, którzy czekają ciągle. Tak? Którzy żyją starym życiem. Jakby ciągle czekali. Dlatego nie przyszywa się łaty nowej do starego ubrania, tylko... I moim zdaniem to jest kontekst.
Skoro macie już Mesjasza, to zachowujcie się tak, jakby...
Tak, jakby on był, jak on jest między wami. Cieszcie się, radujcie się. Tak by to wyglądało, słuchajcie. Tu żadnej głębszej nauki nie widzę. No. Żadnego głębszego znaczenia tych słów o łacie nie widzę, bo Jezus mówi to w kontekście. No być może, no nie wiem. Możliwe, że tak. Więc proponuję, żebyśmy przeszli dalej. Mateusza 17:21 i Marka 9:29 z Biblii Gdańskiej. Bo Marka 9,29 w Biblii Warszawskiej jest po prostu braki w tekście. Są.
Mateusza, przepraszam.
17,21.
A Marka?
Marka 9,29. Mateusza 17,21.
Albo Marka w ogóle tego nie ma.
9,29 Marka.
Jeżeli można, to ja bym zaczął od Mateusza.
Bardzo proszę. I wiesz co, Artur, bardzo cię proszę w kontekście. Jakbyś zaczął czytać...
Może od 19 zacznę?
Od 15 zacznij.
I wtedy i rzekł, Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary przewrotny, jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, przywieźcie mi go tutaj. I zdrowił go Jezus i wyszedł z niego demon, zdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić, a on im mówi, dla niewinowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd tam, a przeniesie się. Nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę post.
Mhm. I kolejny fragment.
Którego czytać?
Wiesz co, Marka 9,29. Zaraz zobaczę. 20 werset od 20.
I przywiedli go do niego, a skoro go ujrzał, zaraz go duch rozdarł, a on upadłszy na ziemię, przewracał się, śliniąc się. Zatem spytał Jezus ojca jego, jakoż mu się to dawno przydało, a on powiedział, z dzieciństwa. I często go ujadał w ogień i w wodę, żeby go stracił. Ale możesz mi co roku nas, użaliwszy się nad nami. Ale mu Jezus rzekł, jeśli możesz temu wierzyć, wszystko jest możno wierzącemu. A zarazem zawoławszy ojca owego młodzieńca, ze łzami rzekł, wierzę, Panie, Ty ratuj mnie do wiarstwa mego. A widząc Jezus, iż się lud zbiegł, zgromił onego ducha nieczystego, mówiąc mu, duchu niemy i głuchy, ja tobie rozkazuję, wynić z niego, a nie wchodzi więcej weń. Zawoławszy tedy bardzo, rozdarłszy go, wyszedł i stał się on człowiek jako umarły, tak, że ich wiele mówiło, iż umarł. Ale Jezus ująwszy go za rękę, podniósł go i wstał. A gdy wszedł w dom, pytali go osobno uczniowie jego, czemu żeśmy go wygnać nie mogli? A on im rzekł, ten rodzaj diabłów inaczej wynieść nie może, tylko przez modlitwę i przez post.
Mm-hmm. A czemu to nie ma?
Nie wiem, bo to synaicki.
Ale czemu?
Ktoś
jest,
wykreślił.
A tu nie ma.
Ktoś wykreślił. Tutaj.
Tam nie wykreślił Mateusza, wykreślił.
No tak, no, żeby było nie tak samo, żeby Biblia nie była wiarygodna. Żeby było, że się kłócą ze sobą o węgiel. No. Nie patrz na to. Wojtek mówi, Frucht mówi, że w tamtym wypadku, co wcześniej studiowaliśmy, Jezus daje tylko do zrozumienia, że nie przyszedł podtrzymywać zwyczajów wynikającej z tradycji faryzeuszów. Tak mówi Frucht. Tak, tak, Wojtek, my będziemy go studiować niedługo. Nie, nie jest jeszcze przestudiowany, także przestudiujemy. W każdym bądź razie, no, mamy tutaj fragment, w którym Człowiek jest młody, człowiek jest opętany przez demona. I teraz jaki tu jest związek z postem? Do czego jest potrzebna modlitwa połączona z niejedzeniem? Wiemy, że modlitwa w połączeniu z niejedzeniem, jaką jest modlitwą? Z czego ona wynika?
Potrzeby sytuacji.
Z potrzeby sytuacji, z bardzo silnej potrzeby jest sytuacji, z bezradności. Bezradność kiedy była. Pamiętacie, kiedy musieli wracać z niewoli babilońskiej? Oni byli bezradni, nie było komu zapewnić ich pomocy. I oni się szczerze wtedy do Pana modlili i Pan wysłuchał, tak? Czyli ona wynika z bezradności, z niemocy, z grzechu. No w tym wypadku nie mówimy o grzechu, ale mówimy o niemożliwości zrobienia czegokolwiek. Tak? I wtedy się modlą i w tym czasie nie jedzą. Więc do czego jest potrzebna modlitwa połączona z niejedzeniem? Do czego jest ona potrzebna?
Żeby wołać do Boga o spełnienie rzeczy niemożliwych.
Żeby demon opuścił człowieka. Musisz się modlić, tak? I to bardzo silnie, naprawdę, jeżeli szczerze chcesz, żeby tak się stało, nie jedz w tym czasie, módl się, poświęć ten czas na modlitwę, aby ten demon tego człowieka opuścił. A modlimy się do kogo? No przecież nie do demona, tylko do Boga, więc kto ma wypędzić tego demona?
Bóg.
Bóg ma wypędzić, no bo inaczej po co się modlić? Uczniowie mówią, wypędzamy, przecież Jezus mówi, synowie wasi w czyim imieniu wypędzają? Oni będą sędziami waszymi, tak? Czyli u Żydów były tak zwane egzorcyzmy, tak? Wypędzanie demonów. Tylko były pewne obwarowania, tak? Jak wiemy z tradycji, no nie z Biblii, ale pytali się o imiona, też możemy takie pewne wnioski wyciągnąć z Biblii, tak? A tutaj nie dało się, tak? Więc wypędzenie demona jest możliwe przez co? Przez modlitwę połączoną, usilną modlitwę połączoną z niejedzeniem, tak? I teraz trzecie. Demon był głuchy i niemy, czyli tak, nie odpowiadał na głos i nic nie mówił. Demon był głuchy i niemy, czyli osoba, która była pod wpływem demona, nie mówiła i nie słyszała nic. Nie było z nią kontaktu.
Ale nie w tym przypadku. W tym przypadku?
No, a jak tam jest napisane?
No to nie, tutaj jest tylko, że wpada w ogień. Jest epileptykiem, źle się ma często.
Marka jest.
Ale Marka jest. Trzeba zobaczyć. Marka 9:29. Marka 9:29. I odpowiedział.
I rzekł: duchu niemy i głuchy, nakazuję ci wyjść z niego, już nigdy nie wracaj.
Wtedy duch krzyknął, o proszę, głos odzyskał, szarpiąc nim gwałtownie i wyszedł. Czyli co? Uczniowie muszą co zrobić, żeby demon wyszedł? Nie tyle wyrzucić, żeby demon wyszedł. Co mają zrobić? Mają uniżyć się przed Panem, uznać, że nic nie potrafią zrobić, tak? A oni co? Próbowali i nie wyszło, ale już nie modlili się i nie wołali. Dlatego Jezus mówi, no z niewiary nie mogliście zrobić, bo wy nie uwierzyliście, że Bóg ma moc, tylko wy próbowaliście tego demona wypędzić. A ten inaczej nie wychodzi, jak przez modlitwę i post. Czyli co? Bóg tylko może tego demona wydać mu rozkaz, a uczniowie mają się uniżyć przed Panem, modląc się i w tym czasie nie jedząc, bo to ma być bardzo usilna modlitwa, i wtedy Pan jedynie ma moc wypędzić pewne demony. Muszą się zwrócić do Boga o pomoc, bo sami nic nie zrobią. Dlatego modlitwa i post. Zgadza wam to się z tekstem?
Ale tak, jak czytałam, już się zastanawiałam. Przecież Jezus nie kościł. I tak teraz
ale Jezus to Bóg.
No. No to następny wniosek proponuję, żebyś zapisała. Jezus wypędził demona od razu, bo on jest Bogiem. On nie modlił się, nie pościł, nie mówił: Ojcze, proszę cię, wypędź tego demona, tak? Bo Jezus jest Bogiem. Powiedział: wyjdź. On się nie musiał modlić ani pościć, bo jest Bogiem. Dzisiaj z moim tatem rozmawiam. I pytam mu, Jezus odpuszczał grzechy? Tak. Ja mówię, a kto może odpuszczać grzechy? Bóg. Ale Jezus odpuszczał grzechy w imieniu Bożym. Ja mówię, gdzie to jest napisane? Jezus powiedział, ja odpuszczam grzechy, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, ma prawo odpuszczać grzechy. To proszę, wstań, boś łoży swojej chodź. Nic nie trafię. Ale to jest fakt.
Zawsze praca, piłeczka.
Usilna modlitwa, Romek, a nie silna. Usilna modlitwa.
Ja nic nie robiłem.
Na której, że na czymś ci bardzo zależy. Wiesz, że jesteś bezradny? Gorliwa, tak, gorliwa. Modlitwa, w której widzisz swoją bezradność i bardzo chcesz, żeby to się stało. Prosisz Boga o pomoc i to jest taka modlitwa właśnie. Usilna. Nie silna, mocy ona żadnej nie ma. Ona jest usilna, taka bardzo, bardzo tak, gorliwa. Wojtek bardzo dobrego słowa użył. Gorliwa modlitwa.
No to tak jest, jak nie chce, to nie widzi. Ostatnio mój wujek miałem, próbuję. Ostatnio przed antysemitem nawet. Z takim nawiedzonym.
Usłyszeliście silna, tak, usilna, tak, bo te u czasami umyka, tak, ale poprawiliśmy już, wyartykułowaliśmy, że usilna jest ok. Czyli co? Jezus wypędził demona od razu, bo jest Bogiem. Natomiast uczniowie są pewne rodzaje demonów, inaczej nie wychodzą. Nad pewnymi rodzajami demonów tylko Bóg osobiście może wydać decyzję. Nie ma nawet żadnego człowieka nie użyje do tego, tak? Tylko sam osobiście. Tak mówi Jezus, więc co będziemy z nim dyskutować? No. I tak Bóg nad każdym demonem ma moc, ale może użyć po prostu człowieka jakiegoś. Tak widzimy, że Paweł też mógł wypędzić demona, tak? Ale co? To Jezus studiowaliśmy, wypędził tego demona, tak? Bo w imieniu Jezusa. A Jezus nie używa niczyjego imienia. Mówię, wyjdź. Duchu niemy i głuchy i więcej nie wracaj. A oni kłaniali się mu i mówili, wiemy, kim ty jesteś, święty Boży. Tak? Doskonale wiedzieli, kim jest Jezus, duchy, demony. Nie trzeba im było mówić. Słuchajcie, następny fragment. Łukasza 2,37. Łukasza 2,37. Może wiesz co? Od 36 może.
I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. I była wdową od 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali uzdrowienia Jerozolimy.
Ona była bardzo stara, bo była wdową około 84 lat, mającą około 84 lata. Miała 84 lata. Była a wdową około 84 lat.
Z mężem tylko 7 lat.
I dobrze, i teraz ona co robiła? Z jakiego plemienia była?
Aser.
Aser, czyli nie była z pokolenia Judy, bo to była w ogóle kobieta, więc ona mogła usługiwać przy świątyni, ale absolutnie nie w kwestiach związanych z służbą świątynną. Mogła tam po prostu być, nie wiem, sprzątać czy coś, mogła jakieś czynności robić i to było jej życie, tak? I tam przebywała na terenie, na którym mogła, tak? I teraz prorokini Anna, ona jednocześnie była prorokinią. I co robiła w czasie swojej służby? Zobaczcie. I w jakich porach dnia? W różnych. I dniem, i nocą potrafiła się modlić, nie jedząc w tym czasie. Czyli ona modliła się w różnych porach dnia. Nie tylko postawiła, że w dzień, a w nocy to nie. W nocy też się często modliła. I jej modlitwy były połączone z powstrzymywaniem się od jedzenia w tym czasie. Czyli ona nie jadła w tym czasie, kiedy się modliła. Tak? Była posłuszna Bogu? Jak najbardziej. Z kontekstu wynika, że była posłuszna Bogu. Bo rozpoznała Mesjasza, tak? I była prorokinią. No skoro była prorokinią, to Bóg przez nią przemawiał. Nie była fałszywą prorokinią, tylko prorokinią. Czyli to była osoba, która była posłuszna Bogu. Służyła Bogu i między innymi na czym polegała ta służba, zobaczcie.
Czciła i modliła się.
Modliła się. Czyli modliła się o różne rzeczy, tak? Czyli jej służba przejawiała się między innymi przez to, że się modliła. W modlitwach jakich? I dziennych, i nocnych. I one były połączone z czasem postu. Czyli modlitwa na pierwszym miejscu, a post był jak gdyby no czym był post?
Niejedzeniem.
No niejedzeniem, tak. Ale jak gdyby on wynikał z gorliwej modlitwy, tak? Ona w tym czasie nie jadła. Wiemy, że był taki zwyczaj, tradycja, która mówiła, żeby nie jeść. Natomiast ona, widać, była posłuszna Bogu i swoje modlitwy, tak, kiedy się modliła, to w tym czasie również puściła. Był to część jej służby w świątyni. Zgadza się? Bo jest napisane, że służąc Bogu również w postach i modlitwach, dniem i nocą. Zgadza się to z tekstem? Przeczytajcie jeszcze raz.
Była wdową do 84 roku.
Jest tam trochę źle jest przetłumaczone, bo jest napisane tak. A była wdową około 84 lat. Czyli mogła być wdową 84 lat, albo mogła być wdową, która ma 84 lata. No problem by był, gdyby była wdową 84 lata, bo dodać 7 i jeszcze przynajmniej 15, bo no młodsza chyba nie była, jak wyszła za mąż, no wtedy wcześniej, no to mamy stówkę, nie? No to no faktycznie była strasznie stara, tak? Natomiast no, wiele wskazuje na to, że po prostu była osobą, która miała około 84 lat. To i tak wiekowa osoba jak na tamte czasy. Mhm. Tak? Więc była po prostu wdową, która miała 84 lata.
Tutaj jest fajnie napisane. I ona wdowa aż do lat 84, która nie odstępowała od tak. świątyni, postami i błaganiami służąca nocą i dniem.
No. A u mnie z kolei Ata była wdową około 84 lat, która nie pochodziła z kościoła. W postach i w modlitwach.
Natomiast słowa była mającą nie występują w tekście. Tekst brzmi tak. A była wdową około 84 lat. Jak tam jest?
I ona wdowa aż do lat tak. 84.
84 lat. Także tu prawdopodobnie ona była osobą, która właśnie miała 84 tak. lata, była starszą już osobą, tak? A wdową była krócej. No, tak? Ale to druga sprawa, tak? Mamy tutaj po prostu osobę, która przez modlitwy połączone z czasem niejedzenia służyła Bogu w świątyni, była prorokinią, tak? Posłuszną Bogu. I tak wyglądało jej życie, służba Bogu. Dużo się modliła po prostu o różne rzeczy. I to była jej służba. Między innymi. Następny fragment. Słuchajcie. Myślałem, że dziś skończymy, ale nie. Ale chciałbym skończyć przynajmniej Ewangelię i wyciągnąć wnioski. Łukasza 18:12.
18:12.
Tak. Wojtek już wspomniał o tym fragmencie, więc już mamy wstęp. Ale przeczytamy sobie w kontekście od 10 do 14. Kto przeczyta?
Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłości tym grzechnemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
No i dobrze, kto pości dwa razy w tygodniu?
Faryzeusz.
Faryzeusz pości dwa razy w tygodniu.
Czyli zgodnie z tradycją.
No, do tej pory nie wystudiowaliśmy, żeby prawo mojżeszowe mówiło, że trzeba pościć.
Nie mówię o prawie mojżeszowym, tylko o tradycji.
Tak.
Więc taka była tradycja.
Tak. Na to wygląda. On sobie sam postanowił, że będzie pościł. I nie on jeden, bo on stawia to za
nie, właśnie dlatego pytam, znaczy pytam, stwierdzam, nie? Bo prawo nie nakazuje, ale przewinęła się gdzieś była taka tradycja. Myśl, że była tradycja, żeby dwa razy w tygodniu było.
Tak, i to wygląda, jakby to był rytuał pewien. No tak, no bo on tradycyjnie to praktykował. Dwa razy w tygodniu pościł, ustanowił sobie post, a że tylko nie on, bo prawdopodobnie była to właśnie tradycja ogólnie przyjęta i faryzeusze, nie tylko on, pościli dwa razy w tygodniu. Tylko że on sobie postanowił, że nie będzie nic jadł, tak? A dziesięcinę już dawał z całego swojego dorobku, tak? Tak jak trzeba, tak jak prawo mówiło, i on połączył te sobie dwie rzeczy i mówi, że on pości dwa razy w tygodniu, tak? Czym był tutaj post? Słuchajcie, co on mówi o sobie, zobaczcie. Co Jezus o nim mówi? Co ten
że
post miał?
Się.
Tak, post był przejawem czego? Religijności jego,
zamiast
tak?
Zamiast być elementem ukorzenienia się przed Bogiem, to dla niego to było wywyższenie.
On się wywyższał.
Jest lepszy od innych.
Od innych.
Czyli post nie był formą uniżenia w sercu, ale on się wywyższał przez to. Wojtek mówi, czynnością, którą sam uważał za przejaw posłuszeństwa. Tak, on sam to uważał za przejaw posłuszeństwa, natomiast my patrzymy, tak, również na to, że jak Jezus na to patrzy, co Jezus widzi jako Bóg. Tak, czyli był przejawem religijności faryzeusza, tak, czynnością, którą on uważał za wartościową, nobilitującą go, tak. Punkty sobie zbierał przed Bogiem, Iwonka mówi, w jego mniemaniu, a i tak celnik nie robił niczego z tego, co ten faryzeusz. A taki celnik nic nie robił z tego, tak? Czyli był przejawem religijności faryzeusza, którą on uważał za przejaw posłuszeństwa, tak?
Tutaj to on
i co, jak czuł się przez to?
Uczynkiem,
no post nie jest uczynkiem, tak?
Jest
ale był tak. Postanowieniem i że on nie jadł, także odmawiał sobie jedzenia, to go co? Przez to co? Jaki się uważał?
Lepszy.
Lepszy! Bo co tutaj jest napisane? Jezus mówi, on się wywyższał przez to, tak? Uważał się za lepszego od innych, tak? Czyli wywyższał się, pycha. Nie trzeba być faryzeuszem, żeby robić pewne rzeczy, albo ich nie robić, czyli jak nie jeść, tak? I uważać się, że jest się lepszym od innych. Traktować je jako formę uświęcenia. Tak? Że nie będę jadł, przez to będę świętszy. Lepszy będę.
Dobra, no to jest
powiem. W innym miejscu jest napisane, że jeżeli robią to, no modlą się na rogach ulic, tak, to odbierają zapłatę. Czyli mamy tutaj jaki formę niejedzenia? Czym ona jest? Tak, przejawem pychy. Czyli jest to złe. Pan Jezus mówi, że to, że on nie je i daje w tej postawie, to nic mu to nie da. On nie odszedł usprawiedliwiony. Bo on przyszedł po usprawiedliwienie, on przyszedł się pochwalić. Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak ci gorsi, tak? No. Mówi tak. Mówią wam, ten raczej odszedł do domu swego usprawiedliwiony, tamten nie. Bo on się wywyższał. Z czego on miał być usprawiedliwiony? Celnik poprosił o przebaczenie. On nie. On nie żałował. On dziękował i cieszył się, że on taki jest lepszy.
Zobacz, żałować za grzechy to pokazywał, jak
to po co on nie jadł? Zobaczcie, zaprzeczenie postu tego, który jest w Biblii. Uniżenia, przyznania się do winy, bezradności, tak? Zaprzeczenie tego, co Biblia mówi o niejedzeniu. On w ogóle inaczej uważał post. Post jego nobilitował, czyli ja nie jem, jestem lepszy, inni jedzą, a ja nie. I ja to dla Boga robię, tak? Dziesięcinę dla Boga oddaję, ja jestem posłuszny Bogu, jestem lepszy, tak? Zaprzeczenie tego, czym jest fakt niejedzenia. Po co ty nie jesz? Jedz!
Czyli tutaj to pokazuje, że to jest ewidentnie rytuał taki religijny.
Tak, rytuał religijny.
Brakuje mi słowa.
Tak naprawdę czynność.
Tak, taka czynność.
Pomimo tego, że jest to nierobienie.
Tak, nierobienie, ale czynność. Tak, tak.
Tak. Element religijności i uważania się za lepszego, nobilitacji.
Może nie czynność, ale uczynek raczej w tej charakterze zbierania punktów.
Tak. Czyli nie robię czegoś, zbierając sobie punkty, tak.
No bo właśnie
uczynki, odmawiam sobie czegoś.
Uczynki są jakby te takie bez tego. Bez wiary są po prostu zbieraniem punktów. Może Bóg wtedy jakoś lepiej spojrzy.
Czyli odmawiam sobie czegoś i przez to łapię punkty, tak?
No w tym sensie nazywam to uczynki.
No, tak, tylko trzeba właśnie wiedzieć, o czym mówimy, nie? Żeby nie zrobić z niejedzenia czynności, tak? Czyli widzimy, że to jest niewłaściwe podejście, bo właśnie tak dzisiaj często jest. Dzisiaj tak jest traktowany post. Właśnie nie jem, bo coś się zbliża, tak? No i ja wtedy taki pobożny jestem, bo ja w czasie postu poszczę, a ty żresz wszystko.
Tak? No to chyba w przyszłym tygodniu się tak zacznie.
No. No mamy już karnawał, koniec, tak. Tłusty czwartek był. Obeżreć się
płaskami. Ale to nie post jako niejedzenie, tylko post jako... Nie jedzenie mięsa.
Dieta pewna. Tak, Ola, pewna dieta.
Spokojnie, kupiłem do tego sera 30.
Mam półtorej szufladę owoców i mam.
Dobrze, słuchajcie. Mamy ostatni fragment z Ewangelii już o niejedzeniu. Taki nie do końca, bo są trzy słowa, które określają niejedzenie.
Jeszcze sekundę.
Tak. Nestos jest nestia, nesteuo i nestis. I teraz mamy ostatnie słowo, nestis.
Okej, okay, jaki fragment? Przepraszam, bo nie słyszałam.
Już zaraz powiem. To jest Ewangelia Mateusza 15:32. I Ewangelia Marka 8:3. Tylko w tych dwóch miejscach jest użyte to słowo nestis.
8:3. 8:3.
Tak.
15:37.
Tutaj mamy bardzo wyraźnie powiedziane, z czym się łączy post. Co to jest ten post? Bo tu jest to słowo użyte właśnie takie. Pochodne od nestis. Nestis. Nestis.
Może ja spróbuję.
Proszę.
To jest Mateusza.
Tak.
A Jezus wezwał uczniów swoich i rzekł: żal mi tego ludu, albowiem już 3 dni są ze mną i nie mają co jeść, a ja nie chcę ich odprawić głodnych, aby czasem zdrowy nie zasłabli.
Jezus mówił Marka, a jeśli odprawił ich głodnych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. W Wtedy odpowiedzieli mu uczniowie, skąd na pustyni będzie ktoś mógł nakarmić ich chlebem? I te głodni, to jest właśnie to słowo.
Tutaj jest fajnie napisane w tym, jeśli oddaliłbym ich poszczących do domu, ich osłabną na drodze.
Bo to te same słowo jest użyte. Poszczących na drodze, czyli oni byli głodni zwyczajnie, więc to słowo oznacza różne rzeczy, tak? Ale zawsze było to odmówienie sobie jedzenia albo niemożliwość najedzenia się, ale zawsze chodziło o głodnych.
To też wynika z tego fragmentu jedna rzecz, że post, słowo post nie jest jednoznacznie religijnym określeniem.
Dokładnie i dlatego to miejsce studiujemy. Bardzo trafne spostrzeżenie, Artur. Post nie jest słowem religijnym, tak? To nie jest stricte religijny zwrot. To słowo oznacza nagłodnego, głodny, nienajedzony, powstrzymywać się od jedzenia dobrowolnie lub być zmuszanym do niejedzenia. Czyli ja na przykład w więzieniu, jakbym siedział i by mi nie dali jeść, to bym powiedział, siedzę o poście. Ale dlaczego? Bo mi nie dali jeść. Tak? Więc ja poszczę, bo nie dali mi jeść. Jestem głodny, tak? Nie mogę jeść.
Poszczący.
Tak, ale to na jedno wychodzi. Czyli powody mogą być różne. Mogę sam zdecydować, ktoś może za mnie zdecydować, nie mam takiej możliwości, ale to nie jest właśnie stricte religijny zwrot. Dzisiaj, jak mówisz, jestem głodny, tak? Nie najadłem się dzisiaj, to najczęściej się mówimy, nie najadłem się, jestem głodny. Ale już jak mówisz poszczę, to to ma kontekst religijny, niby jest tym samym, ale już wiadomo, bo kojarzy się duchowo, tak? Czyli dzisiaj są pewne redefinicje pojęć. KRK chyba z faryzeusza wziął przykład, wprowadzając pewne praktyki. No, pewnie taki, Wonka. Nie przyszedłem podtrzymywać waszych zwyczajów, mówi Jezus przez tę odpowiedź. Tak jest, Iwonka, Stasiek Siwicki mówi. Mhm. Wojtek, ty cytujesz chyba Fruchta, tak? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Natomiast ważne, żeby pamiętać, że post jak gdyby nie jest zakazany ani nakazany. Jest indywidualną, jak do tej pory wystudiowaliśmy. Zaraz zresztą sobie wnioski wyciągniemy. Czyli tak, głodni ludzie, których trzeba nakarmić w tym miejscu mamy. Głód jest wywołany czym? Dlaczego oni byli głodni? Ale co robili w tym czasie, kiedy nie jedli?
Słuchali.
Ha! Słuchali Jezusa. I było to długo. W tym czasie nie jedli, bo go słuchali. Słuchali Słowa Bożego.
Trzy dni
słuchali go. Słuchajcie. My tu 2 godziny siedzimy tylko. A oni 3 dni go słuchali.
Ale pojadamy też.
No. Patrzcie. 3 dni go słuchali. To trzeba mieć zacięcie.
Wiesz, jak wyprawa.
Musiał ciekawie mówić. Jako moc mający. Jako moc mający. Wszyscy się dziwili, jak mówił. Czyli głód jest wywołany ciągłym słuchaniem słów Jezusa. Nie mieli czasu i miejsca, żeby się najeść. Słuchacze nie mają co jeść. Pustynne miejsce.
Nie
tak,
to, że wyskoczyli na rów do sklepu, tak, kupili.
Tak, bułkę i zjedli. Nie, oni czekali. Pusto było i Jezus ich nakarmił. Ale dlaczego? Bo oni wcześniej słuchali Słowa Bożego. Byli z Jezusem. Tak? Czyli Jezus nie nakarmił tych, co Go nie słuchali, tylko tych, co Go słuchali. A dzisiaj kogo się karmi? Często się mówi, o Jezus nakarmił, no to my teraz bezdomnych wszystkich będziemy karmić. A oni Was słuchają? 3 dni siedzieli i słuchali Słowa Bożego? Potem ich nakarm. Najpierw zwołaj, niech 3 dni posiedzą, nic nie jedzą i słuchają Ewangelii, a potem daj im jeść. Nikt tego nie spraktykuje, ale często się powołują ludzie na słowa Jezusa tutaj, żeby pokazać, że trzeba, że to dobre, tak? Że tutaj jeszcze nie dość tego, to trzeba, a zresztą nie będę spraktykował. W każdym bądź razie to nie znaczy, że trzeba ludziom chleba odmawiać, ale nie brać słów Jezusa i nie przypinać ich do każdej czynności takiego, każdej inicjatywy charytatywnej, bo to jest nie okej. Pomagaj jak chcesz, karm bezdomnych, gość ich w domu, tak? Rób co uważasz za stosowne, ale nie bierz słów wyrwanych z kontekstu, żeby podeprzeć to
swojego.
Tak, że Jezus tak zrobił. Jezus zrobił to oczywiście, ale w pewnych konkretnych sytuacjach.
Ale później jak drugi raz przyszli obwołać go królem.
To już powiedział...
Nie dawał im jedzenia.
Nie dawał już im jedzenia. Powiedział, szukajcie innego. Stasiek mówi, oni słuchają, kiedy będą karmić. No, najpierw słuchają, a potem dostaną jeść. Także słuchajcie, co wystudiowaliśmy z Ewangelii?
Ale nie 3 dni.
No, 3
już
dni.
Już Kasim 3 dni, o, no niech będzie o wodzie samej słucha. No niech ci muszę.
Myślę, że ciężko byłoby i wierzącym 3 dni wysiedzieć, wiesz?
Tym bardziej, że ci dzisiejsi bezdomni są z wyboru najczęściej bezdomni. No.
Więc słuchajcie, co do tej pory wystudiowaliśmy teraz o niejedzeniu?
Że post jest niejedzeniem.
Tak, post jest niejedzeniem. To jest pierwszy wniosek. Drugi?
Nie nie jest zarezerwowany. To określenie
tak,
nie jest zarezerwowane.
Nie jest to rezerwowane, tak. Określenie to nie jest zarezerwowane wyłącznie dla czynności religijnej mającej związek z Bogiem, tak?
I nie jest odgórnym nakazem, ani zaleceniem Bożym.
Tak, ale jest formą, przynajmniej było formą tradycji.
Tak.
Tak, było w tradycji, było praktykowane,
tak.
Jako forma pewnej religijności. Ale czym było również? Czym mogło być?
Przejawem serca, stanem ducha.
Tak, w dobrym bądź złym.
Tak.
Tak, u tej mamy, u tej i Anny było jak najbardziej okej. Ale już u faryzeusza nie. I teraz było pewną tradycją żydowską i kiedy było również? Jezus mówi, czy mogą...
W sytuacji tego demona tam była też taka sytuacja, że tylko usilna prośba do Boga w sytuacji, kiedy koncentrujesz się tylko i wyłącznie na Bogu, nie jesz innego, to jest to jedyna możliwość, żeby Bóg zdecydował się
wyprowadzić demona. I co się przypomina? Sytuacja skąd? Pamiętacie sytuację, co studiowaliśmy ze starego z Nehemiasza? Kiedy byli bezradni i wołali do Boga i Bóg ich wysłuchał. Tam nie było mowy o grzechu. Tutaj też nie ma mowy o grzechu, ale jest potrzeba, bezradność. Czyli patrzcie, powtarzają się pewne sytuacje, które już wystudiowaliśmy, nie?
Nic nie mogę zrobić.
No. Więc mamy, że to jest modlitwa z postem jest połączona w sytuacji, kiedy jest bezradny człowiek. Nie jest to, to jest powstrzymywanie się od jedzenia. Nie jest to czynność stricte religijna, tak? W ogóle nie jest to czynność jako taka, natomiast nie jest to forma religijności tylko. Może być związana ze społecznością z Bogiem, ale bądź nie, czyli forma pobożności bądź fałszywej pobożności, tak? W tradycji, tak jak ten faryzeusz. Natomiast zawsze była to jaka? Indywidualna sprawa. Tak?
Tak.
Nigdy nie było to odgórnie nakazane, chyba że tradycja mówiła, ale Bóg nigdy o tym nie mówił. Czyli tutaj jak gdyby nie znajdujemy fragmentu, w którym Bóg nakazywał w ramach jakiejś czynności religijnych, rytuału religijnego pościć.
Chyba że Bóg w określonych sytuacjach jednostkowo wzywał do...
Tak, ale to było zawsze połączone jako główne była skrucha, prośba do Boga i żeby nic nie rozpraszało, było połączone... z powstrzymywaniem się od jedzenia.
Upuśćcie się, tak jak
tak, tego... tak. Czyli nigdy post sam w sobie nie był nakazany przez Boga dla samego postu. Że oto pośćcie, jak nie będziecie jedli, to ja wam to policzę. Tak? Nie znaleźliśmy takiego miejsca.
Nie.
Że to jakieś punkciki będą. Tak,
że to jakieś, tak.
I jeżeli nawet był pewnym rytuałem zaleconym, to ludzie to jak gdyby zalecali, nie Bóg. To jest też ważne, słuchajcie, bo dzisiejsze posty ludzie ustanawiają. I motywacja przede wszystkim się liczy. Oto dzisiaj będę, nie będę jadł, no bo tam mam sprawę do załatwienia, to nie będę jadł, może lepiej pójdzie, bo ja się powstrzymam od jedzenia w tym czasie. No motywacja jest ważna.
Bo ludzie, co jeśli... ludzie, jest motywacja, bo co ludzie powiedzą?
Bardzo, bardzo łatwo jest wziąć to niejedzenie i co zrobić z niego? Atrybut, który ma mnie jak gdyby, nie wiem, w uprzywilejowanej sytuacji postawić przed Bogiem, bo ja chcę coś zrobić. No to ja mam to do zrobienia, to ja teraz będę pościł.
Ja też przed ludźmi, bo zwróć uwagę, że tak naprawdę jest presja, żeby na przykład nie jeść mięsa w piątki. Mhm. To jest też jakby w relacjach społecznych istotne.
Mhm.
A Bóg jest tylko pozorny, to jest tylko po to, żeby się ludziom przypodobać.
Bardzo często i dlatego ważne jest motywacja. Jeżeli nawet ktoś z wierzących, bo będziemy dalej czytać, nie będzie jadł, to ważne są bardzo ważne motywacje. Tak? Żeby szczerze to zrobić przed Bogiem, we właściwej postawie serca, żeby się potem nie okazało, że to było przejawem pychy, egocentryzmu, chęci, jak Iwonka pisze, wymóc coś na Bogu, tak? Postawić się w lepszej sytuacji, mieć kartę przetargową. Panie Boże, ale ja pościłem. No to co z tego? A ja ci kazałem?
To nie masz nadwagi, nie?
Ja ci kazałem? A co robiłeś w tym czasie, kiedy pościłeś? Na co ten czas poświęciłeś? Z ilu ludźmi się pokłóciłeś?
A że te fragmenty?
No, właśnie.
Ja te fragmenty kiedyś studiowałam, to taka była nauka, że post to wtedy, kiedy żyjesz w zgodzie, nie uciskasz i tak dalej, i tak dalej. Ale już z pominięciem tego, że prawdziwy post jest wtedy, kiedy pościsz i jesteś w porządku w tym czasie.
Tak, i to wystudiowaliśmy z 58 tak, rozdziału Izajasza, że no, jedno tak, nie przeczy drugiemu.
To
właśnie
tak jak ja się kiedyś zrozumiałam, pomijamy, że prawdziwy post to wtedy, kiedy jesteś okej, w stosunku do tego, to jest post.
A, no to ale to nie, to, ale co, ale co, ma, to, co ma jedzenie do bycia okej w stosunku do Boga, nie? No bo post to jest niejedzenie. Więc zobaczcie, ile już fragmentów, jak rozwojowe jest to studium, nie? Jak dużo rzeczy już zobaczyliśmy.
Bycie okej w stosunku do Boga, Ela, tak mi się tego, to tak naprawdę to jest tylko wtedy, kiedy ma się w sobie Ducha Bożego.
No. Nie, no tak, ale to tak ale... rozpatrywaliśmy to w Starym Testamencie.
To być okej.
Tak, tam chodziło o to, że no...
Tylko pamiętajcie, że Ela mówi o przymierzu mojżeszowym, tak. Kiedy jeszcze nie było nowego przymierza.
Jak znaczy, no to oczywiście było przenoszone na nowe przymierze. Że jak przestrzegasz prawa, to jest twój post. No nieprawda. Bogu się podoba taki post, kiedy pościsz i jesteś w porządku. Tak. Pościsz i przestrzegasz w tym samym czasie prawa, bo jeżeli pościsz, a grzeszysz w tym czasie.
Bo tam był post z uniżeniem przed Panem. Tak. Czyli jeśli chcesz się przed Panem uniżyć, masz jakąś prośbę, tak? Na czymś ci bardzo zależy, to kiedy przychodzisz do Niego z modlitwą i w tym czasie powstrzymujesz się od jedzenia, to twoje życie na co dzień ma być idealne. W posłuszeństwie Bogu. A nie, że ty tu będziesz się uniżał, a tu będziesz gnębił człowieka. I to wystudiowaliśmy.
Uniżali się jednocześnie.
Bo to jest prawdziwy post, kiedy ty tu robisz porządne rzeczy i jednocześnie uniżasz się przed Panem.
Nie rozdzielasz się, tak. Tutaj ten, a potem z drugiej strony komuś tam bijesz pięścią.
Tak. Stasiek pisze, czym dłuższy post, tym większa zasługa. No tak niektórzy nauczają. No w Biblii tego nie widać, Stasiek.
Brzuch mniejszy.
No, ale brzuch mniejszy, tak. No, zgadza się, brzuch mniejszy. Czyli cały czas się przewija, że post jest bardzo indywidualną sprawą. I przede wszystkim musi być wynikać z faktycznej postawy serca, uniżenia. Często jest połączony z niechęcią do jedzenia. Tak? Bo tak jesteś z bezradności, tak? Ale zawsze w konkretnych sytuacjach. Super mi się czuję, rewelacyjnie się czuję, mam społeczność z Bogiem. Cieszę się, po prostu mam radość serca. Dobra, będę pościł. Ale po co?
No tak.
Oblubieniec był z uczniami, mieli radość. Kto pości w sytuacji wesela?
Nawet nie chore. Myśleli, tak.
Chore, po co pościsz? W jakim celu pościsz? Jeżeli masz społeczność, relację z Bogiem, to raduj się nią. Tak?
Nawet zobaczcie, że w Starym Testamencie oni składali te ofiary swoje, także później oni mieli ucztować. Ciesząc się, że Bóg im odpuścił te grzechy, nie? Mm-hmm. Po tym.
No.
Że to miała być uczta. Nawet z tej ofiary, nie?
Tak, potem jedli, tak, ale to już potem było, tak?
No potem.
Natomiast co ważne, jeżeli masz problem, jeżeli masz doświadczenie, jeszcze będziemy studiować, jeszcze mamy parę fragmentów z listów i tam też jest parę...
Ale chodzi mi o to, że wiesz, jak masz dobrą relację z Bogiem, cieszysz się z tego i wiesz, że jest wszystko w porządku, to cieszysz się, nie masz potrzeby postu, tak jak mówisz, nie?
Tak.
Tak jak oni wtedy, jak złożyli nową ofiarę za grzechy, Bóg im wybaczył grzechy, to oni się cieszyli z tego.
I uczta była.
I oni ucztowali, a nie pościli. Nie?
Już nie pościli, tak. Dokładnie, no bo tak. To jest oczywiste. Dobra, słuchajcie, na dziś kończymy w takim razie. Pomódlmy się i za tydzień, jak Bóg pozwoli, to skończymy studium.